Nic podobnego nie zdarzyło się jeszcze, odkąd Smaug zamieszkał pod górą. Wpadł w nieopisaną wściekłość, w szczególną odmianę wściekłości, ogarniającą tych bogaczy, którzy mają więcej niż zdolni są spożytkować, jeśli nagle utracą coś, co od dawna posiadali, lecz czego nigdy przedtem nie używali ani nie potrzebowali. Smaug buchnął ogniem. Pieczara wypełniła się dymem. Góra zadrżała w posadach. Na próżno potwór próbował wcisnąć łeb w mały wylot tunelu. Zwinął się cały i grzmiąc jak podziemna burza zerwał się ze swego legowiska na dnie lochów. Poskoczył do wielkich drzwi i dalej ogromnymi korytarzami górskiego pałacu ku głównej bramie. Opanowała go jedna myśl. Przeszukać całą górę, pochwycić złodzieja, rozszarpać go i stratować. Wychynął przez wrota. Rzeka zakipiała parą i zasyczała, a Smaug, rozgorzały, wzleciał w powietrze i opadł na szczyt góry, rozbryzgując wokół zielone i czerwone płomienie. Krasnoludy usłyszały przerażający szum tego lotu. Toteż skuliły się pod ścianami trawiastej wnęki, przylgnęły płasko do kamieni, nie tracąc nadziei, że uda im się skryć przed straszliwymi oczyma smoka. Zginęłyby na pewno co do nogi, gdyby nie Bilbo. Znowu Bilbo.
Prędko, prędko, szepnął hobbit bez tchu. Do drzwi, do tunelu, tu nie można zostać.
Poderwali się na te słowa i już mieli wpełznąć do wnętrza, gdy Bifur krzyknął.
Moi krewniacy, Bombur i Bofur,
zapomnieliśmy o nich, zostali w dolinie.
Smok ich zamorduje, zginą także kucyki i stracimy wszystkie zapasy,
jęknęli inni.
Nie ma na to rady.
Głupstwa pleciecie, rzekł Thorin, odzyskując godność. Nie możemy ich opuścić. Niech pan Baggins, Balin, Fili i Kili wejdą natychmiast do tunelu. W ten sposób Smaug przynajmniej nie wszystkich dosięgnie, a wy bierzcie się do roboty. Gdzie liny? Żywo! W takich opałach chyba jeszcze nigdy nie byli. Nad nimi, w kamiennych rozpadlinach, echo rozbrzmiewało straszliwym rykiem wściekłego Smauga. Lada sekunda smok mógł spaść na nich rozogniony lub, oblatując wokół górę, zastać ich na wąskiej półce skalnej na skraju przepaści, ciągnących rozpaczliwie liny. Już wydostał się na półkę Bofur, a katastrofa się nie zdarzyła. Już się ukazał zaspany, nadęty Bombur, pod którego ciężarem lina trzeszczała groźnie, a katastrofa wciąż jeszcze się nie zdarzyła. Na ostatku wywindowali narzędzia i worki z prowiantem i wtedy dopiero sytuacja stała się naprawdę straszna. Rozległ się szum, czerwony odblask rozpłomienił szczyty skał, nadlatywał smok. Ledwie zdążyli uskoczyć do tunelu, wciągając za sobą manatki, gdy od północy z furkotem spadł Smaug. Płomienie biły od niego, osmalając zbocza góry. Olbrzymie skrzydła huczały jak huragan. Gorący dech potwora spopielił trawę pod tajemnymi drzwiami, a wdzierając się przez szparę do wnętrza tunelu, sparzył ukrytych i leżących na ziemi zbiegów. Zamigotały płomyki, czarne cienie zatańczyły na skalnych ścianach. Potem znów ciemność zapadła. Smok przeleciał dalej. W dolinie kuce zarżały z przerażenia, pozrywały pęta i rozbiegły się dzikim galopem. Smok zatoczył krąg i ruszył za nimi w pogoń. Zniknął.
To nieuchronna śmierć dla tych biednych zwierząt, powiedział Thorin. Żadne stworzenie nie ujdzie z życiem, jeśli je Smaug dostrzeże.
A my już tu zostaniemy na wieki. Chyba, że macie ochotę wędrować pieszo kilka mil przez otwarte pola z powrotem do rzeki pod czujnym okiem Smauga. Bardzo niemiła myśl. Wczołgali się dalej w głąb tunelu, a chociaż było gorąco i duszno, dygotali, póki blade światło dnia nie przesączyło się przez szparę w uchylonych drzwiach. W ciągu nocy wiele razy słyszeli łopot to bliższy, to dalszy, gdy smok zataczał w powietrzu kręgi, oblatując wkoło górę i szukając zbiegów. Widząc kucyki i ślady obozowiska, musiał odgadnąć, że napastnicy przybyli znad rzeki, od jeziora i wspięli się na górę z doliny, w której zostawili wierzchowce. Ale nawet jego bystre oczy nie wytropiły tajemnych drzwi, a skalne ściany uchroniły małą wnękę od niszczycielskich smoczych płomieni. Długie godziny zeszły Smaugowi na bezowocnym pościgu. Wreszcie świt ostudził jego wściekłość i potwór wrócił na swoje złote legowisko, żeby znów zasnąć i nabrać nowych sił. Nie zamierzał zapomnieć ani przebaczyć kradzieży nawet za 1000 lat, gdy starość zmieni jego ciało w zmurszały kamień. Mógł jednak pozwolić sobie na odroczenie zemsty. Zwolna, cicho wpełznął z powrotem do pieczary i przymknął powieki. Z nastaniem ranka krasnoludy trochę ochłonęły ze strachu. Zdawały sobie sprawę, że niebezpieczeństw tego rodzaju nie da się uniknąć, skoro taki strażnik jak Smaug pilnuje skarbów i że nie należy tak prędko zrażać się i wycofywać. Zresztą, jak to już stwierdził Thorin, na razie nie mogli się stąd ruszyć. Kuce rozbiegły się lub zostały wybite. Trzeba było czekać czas jakiś i uśpić czujność smoka przynajmniej na tyle, by móc zaryzykować daleki marsz przez otwarte przestrzenie. Szczęściem ocalili dość zapasów, żeby przetrwać jeszcze kilka dni. Naradzali się długo, co dalej robić, lecz nie mieli pojęcia, jak pozbyć się Smauga. Bilba język świerzbił, żeby im wytknąć, że to było od początku najsłabszym punktem całego planu. Wreszcie zwyczajem wszystkich osób bezradnych w ciężkim położeniu zaczęli robić wymówki hobbitowi, zarzucając mu to, za co przedtem go chwalili, że wyniósł z jamy puchar, rozjątrzając przedwcześnie Smauga. — A cóż innego, waszym zdaniem, ma robić włamywacz? — spytał Bilbo ze złością. — Nie zostałem wynajęty do zabijania smoków, bo to jest robota dla wojaka, ale do kradzieży skarbów. Początek zrobiłem jak najlepszy. A wyście może oczekiwali, że wrócę galopkiem z całym skarbcem Trora na plecach? Jeśli komu wolno tu narzekać, to chyba tylko mnie. Powinniście zabrać na wyprawę nie jednego włamywacza, lecz 500. Pewnie, że to bardzo ładnie świadczy o waszym dziadku, ale musicie przyznać, że niezbyt jasno przedstawiliście mi rozmiary jego majątku. Żeby wynieść wszystko, potrzebowałbym 100 lat. A i to pod warunkiem, że ja byłbym 50 razy większy niż jestem, a Smaug łagodny jak królik. Po tej przemowie Bilba krasnoludy oczywiście przeprosiły go natychmiast. — A co pan proponuje, panie Baggins? — spytał grzecznie Thorin. — Jeśli chodzi o sposób wyniesienia skarbów z pieczary, to na razie nie mam pomysłów. Rzecz jasna, że tu wszystko zależy od nowego uśmiechu szczęścia i od usunięcia z drogi Smauga. Usuwanie smoków nie wchodzi w zakres mojego fachu. Mimo to postaram się o tym również pomyśleć. Osobiście nie mam już wcale nadziei i bardzo bym chciał znaleźć się z powrotem w domu, cały i zdrów. O powrocie tymczasem nie może być mowy. Co mamy robić teraz, dzisiaj? Jeśli chcecie naprawdę usłyszeć moją radę, to wam powiem, że nie możemy zrobić nic innego, jak siedzieć tu, gdzie siedzimy. Za dnia z pewnością bez wielkiego ryzyka będziemy mogli wymykać się do wnęki, żeby zaczerpnąć powietrza w płuca. Może w niezbyt dalekiej przyszłości uda się wyprawić jednego czy dwóch gońców do składu nad rzeką i uzupełnić nasze zapasy. Tymczasem wszyscy niech koniecznie nocują w tunelu. A teraz coś wam zaproponuję. Mam pierścień. Więc jeszcze dziś w południe, bo wtedy najpewniej Smaug będzie drzemał, zakradnę się znów tunelem i zobaczę, co tam smok porabia. Może trafi się jakaś pomyślna okazja? Każdy gad ma swoją słabość, jak mawiał mój ojciec, chociaż o ile mi wiadomo, nie czerpał tej informacji z osobistego doświadczenia. Krasnoludy oczywiście przyjęły propozycję bardzo skwapliwie. Nauczyły się już szacunku dla Bilba. W owym czasie hobbit stał się właściwie dowódcą wyprawy. Miał własne poglądy i plany. W południe więc gotów był do powtórnej wędrówki w głąb góry. Nie palił się co prawda do tego, ale też nie wzdragał zbytnio, bo mniej więcej już wiedział, co go czeka. Gdyby lepiej znał smoki i przewrotne smocze obyczaje, czułby gorszy strach i nie liczyłby z taką pewnością, że zastanie Smauga śpiącego. Kiedy wyruszał, słońce świeciło jasno, ale w tunelu było czarno jak w nocy. Światło przeciekające przez szparę drzwi, ledwie uchylonych,
szybko zniknęło, gdy schodził coraz niżej. Szedł tak cicho, że nie więcej robił hałasu niż dym niesiony łagodnym powiewem i trochę nawet chełpił się tym w duchu, podchodząc do dolnego wylotu korytarza. W pieczarze dostrzegał tylko najniklejszy blask. Stary Smaug zmęczył się i śpi, pomyślał. Widzieć mnie nie może, a nie usłyszy też na pewno. Głowa do góry, Bilbo. Bilbo zapomniał, czy może nigdy nie słyszał, o doskonałym węchu smoków i o tym, że umieją spać z jednym okiem czujnie otwartym, jeśli podejrzewają niebezpieczeństwo. Kiedy Bilbo zajrzał przez otwór w ścianie, Smaug rzeczywiście wyglądał tak, jakby spał głęboko. Leżał niemal bez życia i prawie nie świecił, a chrapanie jego brzmiało zaledwie jak podmuch niewidzialnej odrobiny pary. Hobbit już miał wejść do pieczary, gdy spostrzegł wąski, przenikliwy, czerwony promień strzelający spod niedomkniętej powieki lewego ślepia Smauga. A więc smok tylko udawał sen. Patrzał pilnie w otwór tunelu. Bilbo szybko odskoczył wstecz, błogosławiąc swój pierścień. Wtedy Smaug przemówił.
No, cóż, złodzieju? Czuję cię nosem, odróżniam twój zapach, słyszę twój oddech. Chodź no bliżej, proszę bardzo, nie żałuj sobie. Jest tu wszystkiego dość, nawet za wiele.
Ale Bilbo nie był takim nieukiem w zakresie wiedzy o smokach, żeby mu uwierzyć. Jeśli Smaug na to liczył, grubo się zawiódł. — Dziękuję ci, o Smaugu, groźny — odpowiedział. — Nie przyszedłem po prezenty. Chciałem tylko przyjrzeć ci się i sprawdzić, czy naprawdę jesteś tak wspaniały, jak głoszą legendy, bo nie wierzyłem legendom.
— A teraz wierzysz?
— spytał smok, mile połychtany pochlebstwem, choć nie brał wcale komplementów za dobrą monetę. — Doprawdy, pieśni i legendy bledną wobec rzeczywistości, o Smaugu. Pierwsza i najgorsza plago świata, odparł Bilbo.
Jak na złodzieja i łgarza, jesteś bardzo dobrze wychowany, powiedział smok. Widzę, że znasz moje imię, ale ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkał twój zapach. Ktoś jest i skąd przybywasz, jeśli wolno zapytać?
Wolno, oczywiście. Przybywam spod pagórka, a droga moja wiodła nad górami i pod górami, również przez powietrze. Jestem ten, który chodzi po świecie niewidzialny.